Na platformie Netflix możecie już zobaczyć film Pan Samochodzik i Templariusze, czyli adaptację jednej z odsłon kultowego cyklu powieściowego Pióra Zbigniewa Nienackiego. W podcaście musimy porozmawiać o kinie. Goszczę tymczasem odtwórcę tytułowej roli, Mateusza Janickiego. Czołem.
Cześć, dzień dobry.
Słuchaj, proponuję, żebyśmy rozpoczęli naszą rozmowę od nostalgii, bo wydaje mi się, że to jest kluczowe słowo a propos nowej adaptacji Pana Samochodzika. Jak byś zdefiniował nostalgię i czy uważasz, że jest w niej jakieś takie zagrożenie, że za bardzo przywiązujemy się do tego, co pamiętaliśmy z przeszłości i niekoniecznie jesteśmy w stanie uwierzyć, że być może wyglądało to ciutkę inaczej?
Nostalgia, definicja słowa nostalgia. Dla mnie nostalgia jest tęsknotą, ale taką tęsknotą, świadomą tęsknotą. Świadomą tego, że ten czas już nie wróci, ale że jest to czas, który był czasem... Wiesz, no, to jest tak, że jako dzieci patrzymy na świat w prosty sposób. On jest prosty, on jest łatwy. Jest dobro, zło. Opowiadamy się po stronie dobra. Dobro zawsze zwycięża, dobro zawsze triumfuje. Zakochujemy się, poznajemy ten świat. Jeszcze go, myślę, że widzimy w miarę w kolorowych barwach. Ja zresztą wiem, cały czas naiwnie wierzę, że on jest w kolorowych barwach, ale jest trochę bardziej złożony, trochę bardziej skomplikowany, niż go widzimy w jak jesteśmy młodzi. Więc nostalgia jest takim chyba taką świadomą tęsknotą za czasem, takiej beztroski, czasem młodości, tęsknotą za prostszym światem. To jest jeden część nostalgii. Druga część nostalgii jest nostalgia, mi się od razu pomyślałem, jak zadawaliśmy pytanie o filmie Woody'ego Allena dawno temu w Paryżu. Mhm. Film, który pokazuje...
O północy w Paryżu.
O północy, przepraszam. Dawno temu w Hollywood i to nie Woody Allen. O północy w Paryżu. Film, który właśnie pokazuje o tym, jak jakby taka... wspomnienie czasów, które minęły, jak one mają, zostaje po nich jakaś opowieść o bohemii, opowieść o jakimś fantastycznym czasie twórczości, tworzenia i tak dalej, a każdy ten czas ma też swoje szare strony. My pamiętamy albo przekazuje nam się te wspomnienia, no bo nie, no, rodzice czy dziadkowie nie opowiadają nam zwykle koszmarów, tylko opowiadają raczej wspaniałe historie dzieciństwa, nie wiem, wspominają wakacje na wsi, gdzie nie było wody i można było biegać po łące na bosaka i tak dalej, i tak dalej, trochę te czasy idealizujemy, dziękuję bardzo. W każdym razie, a propos zagrożeń, no to jest też coś takiego, że my no to jest to trochę tak, jakby wspominać, wiesz, PRL i mówić o nim tylko dobrze, no nie można o nim tylko mówić dobrze, bo to był czas ucisku i niewoli, jak poniekąd Polski, która miała tego swojego starszego brata, który z tyłu stał i jakby łapał i bił po pupie, jak coś szło nie tak, nie po jego myśli. Ale jest to też czas fajnych wspomnień, nie? I to jest jakby też złożone, więc jakby trzeba się uważać, żeby się ta nostalgia nie stała realną pamięcią, tylko że jednak ona jest fragmentem, wycinkiem naszych wspomnień i naszego myślenia o czasach minionych.
No właśnie, mówi się o tym, że nostalgia wygładza kanty przeszłości. I ciekawi mnie właśnie w kontekście Pana Samochodzika, kiedy już dostałeś rolę, zacząłeś się obwąchiwać z tą postacią, wróciłeś pewnie do książek Nienackiego, czy nagle natrafiłeś na zupełnie inny obraz Pana Samochodzika, który być może był w twojej świadomości?
Chyba nie, bo ja nie miałem oczekiwań wobec... mam wrażenie, że przyszła do mnie ta rola, czy tam wywalczyłem ją na drodze castingu w takim dość świadomym momencie mojego życia. Znaczy, że jakoś tak dość mocno stąpam po ziemi i też realnie podchodzę do swojego zawodu i dostajesz rolę, która jest zapisana w scenariuszu. Ona może być inspirowana czymkolwiek, ale ostatecznie to jest rola, która jest w tym scenariuszu i to na niej bazuje budowanie postaci, na scenariuszu. Natomiast oczywiście wracałem do Pana Samochodzika. Dla mnie Pan Samochodzik i Templariusze, dokładnie ten tytuł, był jednym z takich tytułów, którymi wchodziłem w dorosłe czytanie. W czytanie z ciekawości, z przyjemnością, a nie dlatego, że takie dostałem zadanie w szkole. I jakaś to właśnie taka przyjemny powrót. Nie? Znaczy, to był powrót, który oczywiście zauważyłem na przykład to, że tego w ogóle nie zwróciłem uwagi, że pan Tomasz w książkach Nienackiego jest palaczem. Nie? Tego w ogóle jakoś o tym w ogóle zapomniałem, a w książkach jest tym palaczem. Pamiętam, że też miałem bardzo takie, jako młody człowiek czytając Templariuszy miałem takie, że ta Anka to jakaś mnie fascynowała. I Anka i Karen te, jako kobiety w ogóle, jako postacie kobiece, to jako chłopak czytający to jakieś tam jakieś wypieki na policzkach się pojawiały. Więc to był fajny powrót. I bardzo, bardzo to był taki właśnie nie rozczarowujący, tylko przyjemny powrót do Nienackiego i do jego twórczości.
Netflix słynie z tego, że bardzo blisko trzyma przy piersi swoje projekty do pewnego momentu, kiedy one zostaną już ogłoszone, że w zasadzie za chwilę premiera. I w zasadzie tak było, że kiedy w zeszłym roku kręciliście Pana Samochodzika, to jeszcze nikt nie wiedział o tym, że ty wcielasz się w tę postać i ty też pewnie musiałeś podpisać jakąś umowę o poufności. Występowałeś w filmie, ludzie się cię pytali, ej Mateusz, czym tam występujesz teraz? A wiesz, bałeś się, że się wyprzedasz?
Wiesz co, nie, bo jakby tymi ludźmi, ci ludzie, z którymi miałem ochotę i potrzebę podzielenia się, to są jacyś moi przyjaciele bliscy i to są ludzie, którym ufam i wiem, że im mogę się pochwalić i oni jakby spełniali tą bezpieczną przestrzeń naokoło mnie, że mogłem o tym mówić tym, którym chciałem, że wiem, że to nie pójdzie medialnie, a po prostu w przekazie medialnym to było już tam owiane tajemnicą, no bo Netflix ma swoją strategię w publikowaniu tytułów i komunikacji o tych tytułach, więc nie stanowiło to dla mnie jakieś bardzo duże utrudnienie. Ja jeszcze mieszkam w Krakowie. Kraków jest trochę zawsze takim miastem jednak na uboczu, więc tam jest człowiek bezpieczny.
W jednym z wywiadów powiedziałeś, uwielbiam grać w kostiumie. Jak dostaję kostium i make-up, od razu wiem, kim jest moja postać. W przypadku Pana Samochodzika też tak było, bo on ma też taki bardzo wyraźny styl ubierania się, taki playboy trochę PRL-owski.
Całkowicie tak, znaczy jakby to kostium jest, ja pamiętam taki wywiad ze Zbigniewem Zapasiewiczem, który siedzi w garderobie, to jest jakiś dokument był o nim robiony i on, pamiętam, że to był rewizor i on tego rewizora miał bardzo taki bardzo wyraźny kostium z bokobrodami, z pogrubianym brzuchem i tak dalej. On się tak w trakcie tej rozmowy zmienia w tego rewizora i ja patrzyłem to z fascynacją, że to jest, że dzisiaj grając często to w współczesnym teatrze nie masz możliwości tego ubrania, tego kostiumu, który rzeczywiście bardzo pomaga. No i minęło trochę czasu i miałem tą przyjemność w paru produkcjach ubierania tego kostiumu i to było dokładnie z Panem Samochodzikiem, że dostałem te baki, dostałem ten golf, dostałem ten t-shirt, tą kurtkę skórzaną, buty i no i gdzieś tam wchodziłem w tą rolę i już wiedziałem co go cieszy, a co go martwi.
Ten współczesny Pan Samochodzik, no to nie jest postać, którą od razu i łatwo można polubić. To jest taki samotny wilk, taki trochę bubek zakochany w sobie, przekonany, że sam wszystko zrobi najlepiej. Aktorzy chyba mają to do siebie, aktorzy i aktorki, że jednak starają się bronić tę swoją postać. Więc jak ty do tego podchodziłeś, żeby rzeczywiście ten łuk postaci od niesympatycznej do sympatycznej poprowadzić wiarygodnie?
No myślę, że to jest też taka współpraca, nie? Znaczy to jest współpraca, która z reżyserem, który jest po drugiej stronie i gdzieś tam razem szukamy tej drogi, żeby właśnie nie przegiąć trochę, żeby jednak on był lubialny w końcu, a z drugiej strony jednak, żeby właśnie był ciekawą postacią, a nie był od razu miłym, fajnym gościem. Zresztą to jest trochę też inspirowane postacią tego Tomasza Nienackiego, który też jest trochę taki przekonany o swojej... Zresztą sam nawet komentuje czasami sam siebie, że trochę przegiął, że trochę był za bardzo głuchy na to, co ktoś mówił. Ale nam też bardzo zależało i to była jakaś taka fajna część pracy z Antkiem Nykowskim, czyli reżyserem filmu, że Antek od początku bardzo chciał, żeby te postacie były jak najbardziej wielowymiarowe. Nie? I Antek wykonał kawał roboty. Jeszcze w ogóle nim myśmy zaczęli pracę, to on nam na dzień dobry dał wszystkim aktorom backstories, które napisał sam on. Więc to było bardzo, to jest zwykle aktorzy wykonują taką pracę, a tu już Antek już był jakby gotowy, zaproponował nam, to jest dla mnie, i myślę, że możecie z tego czerpać. I to jest rzeczywiście fajne, bo ta backstory dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taka, to jest to, co kształtowało, historia postaci, która ich kształtowała, czyli tam dzieciństwo, z kim się wychowywali, gdzie się wychowywali, w jakim świecie, co ich fascynuje, jakie mają fantazje. I to nie zawsze się przekłada w filmie, my tego w filmie jako widzowie nie widzimy jeden do jeden, ale to jest jakaś inspiracja dla aktora do tego, żeby prowadzić tą rolę. I to dla nas było to istotne w tych roli Samochodzika i Sokolego Oka, znaczy dwóch gości, którzy gdzieś są, idą tą samą ścieżką. Znaczy są, fascynuje ich historia, fascynuje ich poszukiwanie skarbów, ale też mają ten sam bagaż emocjonalny, to znaczy wychowywali się bez rodziców, byli trochę, że tak powiem, popychadłami w tych sierocińcach czy w szkole. I to chyba też było istotne dla nas, znaczy nie chyba, tylko było istotne w tworzeniu tej relacji.
W wywiadach podkreślasz, że aktorzy nie są narzędziami w rękach reżyserów i producentów i zależy ci na planie zdjęciowym, żeby praca nad filmem, serialem, przedstawieniem teatralnym była wspólnym przedsięwzięciem. Czyli tutaj domyślam się, że w przypadku pana samochodzika rzeczywiście też jakby mogłeś wnosić swoje pomysły, one były słuchane i być może wcielane w życie.
To muszę powiedzieć, że była bardzo duża przyjemność, bo no to jest, pan samochodzik jest kinem producenckim. To producent kupił prawa, zlecił napisanie scenariusza, zaprosił reżysera do współpracy, przeprowadził razem z nimi castingi, razem z reżyserem doszedł do obsady, więc im bardziej, w takich kinach producenckich często rola aktora właśnie jest bardziej jest przedmiotowa, to brzydko powiedziane, ale jest bardziej narzędziowa, jest mniej możemy wchodzić w rolę współtwórców, nie? Znaczy wymagać nas wykonania pewnego zadania, nie zawsze jest istotne, co my o tym myślimy, i znaczy zawsze gdzieś możemy i to jest w filmie czy teatrze, w ogóle w takiej grupowej pracy twórczej, jesteśmy wszyscy trybikami i czasami tymi trybikami jesteśmy malutkimi, a czasami trochę większymi. I tu akurat było tak, że i Antek Nykowski, i Bartek Sztybor, i w ogóle reszta obsady, myśmy wszyscy jakoś zostaliśmy zaproszeni do tego, żeby współtworzyć to, nie? Znaczy, że te czytania scenariusza też polegały na tym, że zgłaszaliśmy swoje obiekcje. Mówiliśmy, kurczę, tego nie rozumiem, nie wiem, dlaczego on tutaj idzie. I nawet często elementy nie dotyczące bezpośrednio mojej postaci. I część tych rzeczy rzeczywiście gdzieś tam weszła do scenariusza i też widzę ją na ekranie.
Zawsze byłeś takim graczem zespołowym, czy trochę czasu potrzebowałeś, żeby zrozumieć, że dzieło artystyczne, no właśnie, film, serial, sztuka teatralna tworzone jest przez zespół ludzi. A nie gra się tylko na siebie.
Wiesz co, chyba zawsze, natomiast na pewno bycie aktorem jest też opowieścią o świadomości i ta świadomość z każdą rolą, z każdą pracą staje się większa, nie? I myślę, że z jednej strony nauczę się cały czas współpracować z ludźmi lepiej i ta współpraca często nie polega też na tym, żeby przeforsować swoje pomysły, ale żeby wysłuchać innych pomysły i przyjąć te pomysły. Ja od wielu lat też zajmuję się improwizacją teatralną, mam taką grupę w Krakowie, Impro KRK, z takimi fantastycznymi ludźmi i nas tam uczył, jakby przedstawił nam tą improwizację taki Duńczyk Stine Hagen Hansen, który do nas regularnie przyjeżdża i nas tam szkoli i on mówi o prezentach, że w improwizacji jest dawanie prezentów nieważne jest, kto daje prezent, ważne, kto przyjmuje ten prezent. To my tworzymy, jakby to przyjęcie prezentu jest często istotniejsze od tego, że co dostajemy, czyli jeżeli gramy z kimś, to już taki realnie już grani w tej improwizacji, to ważne jest ta wyczucie siebie i pozwolenie komuś zaproponować, w jaką stronę pójdzie ta scena. I teraz przekładając na twoje pytanie, czyli na tą współpracę, no to jest istotne, żebyśmy im bardziej się słuchamy, tym bardziej jesteśmy wysłuchiwani i tym bardziej to dzieło jest lepsze. No i jest jeszcze jeden element, który też gdzieś tam z improwizacją mi bardzo się utkwił w głowie i stał się jakimś takim gdzieś z tyłu głowy mottem, to znaczy, że trzeba grać na innych. Znaczy, że my jako aktorzy im bardziej gramy na swoich partnerów, im bardziej walczymy o to, żeby ich role były dobre, tym lepsze będą nasze role. Znaczy, że jakby to właśnie ten wektor nie jest na mnie, tylko właśnie na partnera. Im bardziej on będzie na partnera, tym lepiej ten partner zagra, ale też to działa na moją rolę i na moją pracę.
Czyli im więcej dajesz, tym więcej dostajesz.
Tak, dokładnie tak.
A prawdą jest, że synowie pomagali ci w pracach nad rolą?
Trochę tak. Znaczy nawet może nie nad rolą, co rzeczywiście byli jakimś takim pierwszym odbiorcą i konsultantem scenariusza. I najpierw książki, którą czytaliśmy na głos, potem scenariusza, który też czytaliśmy na głos i ich klepnięcie i akceptacja były też jakimś takim dobrym prognostykiem na dalszą współpracę.
Nie wiem, czy się zgodzisz, ale w ogóle wydaje mi się, że młodzi widzowie, dziecięcy widzowie są najlepszymi widzami. Bo to są widzowie, którzy mają bardzo prosty odbiór. Albo im się coś podoba, tak. Albo są po prostu znudzeni.
Tak, też tak uważam. Ja zresztą w ogóle mam wrażenie, że bardzo fajnie się rozwija takie polskie kino familijne. Że ono jest coraz ciekawsze. No, nawet nie polskie, w ogóle. Generalnie to kino familijne jest jakimś ciekawym bardzo elementem kina. Często takim przez, że tak powiem, dorosłych widzów trochę ignorowanym, a jednak czasami bardzo fajnym i bardzo ciekawym. No takim, no może nie wiem, czy to jest familijne, no chyba no nie jest familijne, ale jest trochę coś w tym. To jest ten dla mnie ten Stranger Things. Mm-hmm. Ja jestem fanem tego serialu. Trochę on już teraz wyszedł, urósł do takiego, już nauczył się na pierwszy sezon był najlepszy i teraz ten ostatni sezon jest trochę takim, no już tam się bardzo intensywnie dzieje, ale mimo to ja to uwielbiam wracać do tego świata. Znaczy świat, który oni tam stworzyli, te dzieciaki i właśnie ten pomieszanie tego świata dorosłych i dzieci jest dla mnie jakieś fenomenalne i zresztą fenomenalne też dla mnie jest przeprowadzenie psychologiczne tych postaci, że one wszystkie są, mają jakiś swój bagaż emocjonalny, mają też, te dzieciaki dojrzewają, to jest w ogóle jakaś, no to jest genialna robota, to, którą wykonają scenarzyści tego serialu, bo tu mamy warstwę tą właśnie akcji, fantazji, horroru, ale ta równie bogata jest ta warstwa tego dojrzewania, tych relacji, to jest jakieś fantastyczne w tym serialu.
No to skoro już rozmawiamy o mieszaniu się świata dorosłych i dzieci, to chciałem podpytać o współpracę z dziecięcymi aktorami. Był chyba jakiś taki jeden legendarny polski aktor, który mawiał, że z dziećmi i ze zwierzętami nie występuje.
Był nawet.
Pamiętasz
nawet,
może?
Nie wiem, czy to nie był Gustaw Holoubek, ale to może mogę teraz konfabulować. Natomiast, no wiesz, to się tak mówi, no bo to jest, wiesz, no to jak wprowadzenie, po pierwsze, zwierzęta i dzieci wymagają większego nakładu czasu zawsze, no bo oni potrzebują cierpliwości więcej i też często, no już nie mówię o zwierzętach, ale dzieci też nie mają warsztatu, który mają aktorzy, którzy już pracowali trochę przed kamerą. Chociaż akurat Olgierd Blechacz, który od twórca roli Sokołowego Oka, jest bardzo doświadczonym aktorem dziecięcym, więc o nim trudno powiedzieć, że nie ma doświadczenia. Natomiast dobrze nam się pracowało. Myśmy weszli w tą pracę. Ja już tam kiedyś opowiadałem, że ja jestem również cały czas aktywnym instruktorem narciarskim, który pracuje z dziećmi. I więc mam wrażenie, nie wiem, to musiałaby ta druga strona powiedzieć, czy tak rzeczywiście jest, ale mam wrażenie, że mam dobry kontakt z dziećmi, bo ich traktuję normalnie. Znaczy, jakby traktujesz ich po prostu jako młodych ludzi, którzy może mają mniej doświadczenia i czasami czegoś nie wiedzą, ale są takimi samymi ludźmi jak każdy inny dorosły, a nawet często sympatyczniejszymi i fajniejszymi, bardziej otwartymi, jak mówiliśmy a propos odbierania kultury. Więc pracowało nam się świetnie, naprawdę są super. I Kalina, i Piotrek, i Olgier, no naprawdę to była super praca i oni naprawdę dali radę i no mam wrażenie, że to też widać, że... Zresztą widać w filmie, bo to jest dość zabawne, że ten film mniej więcej się układa w chronologii też pracy. I im dalej w filmie, im oni mają trudniejsze sceny, tym oni otwierają, jakby rozwijają swoje skrzydła i pokazują swoje umiejętności.
No, ale kąpiel w Bałtyku zaliczyliście pod koniec zdjęć, to była już jesień.
To jest jakaś, ja nie wiem jak to jest, ale to naprawdę, że to myślę, że dużo aktorów to wie, że to zawsze jak się gra zimę, to jest, musi być lato, a jak się gra lato, to musi być zima. I nagle się chodzi, wiesz, w krótkich spodniach, jak pada śnieg, a dyżurni planu latają z dmuchawami, żeby śnieg biały, żeby odkryć zieloną trawę. I naprawdę to się dzieje, natomiast rzeczywiście było tak, że to było z powodów logistycznych, bo nasz samochód jeździł, ale on nie był amfibią, więc trzeba było z niego zrobić pływający pojazd, bo rzeczywiście on potem realnie pływał.
Jak się robi?
Został przełożona, jakby przełożona karoseria została przełożona na pływającą część, która normalnie była sterowana od środka, z kokpitu. Znaczy ja normalnie tym sterowałem, jakby miałem, dodawałem gazu i tak dalej, to wszystko było sterowane z kokpitu, z siedzenia kierowcy. Natomiast no, trzeba było to te parę dni zrobić przerwy, technologicznie to przełożyć. No i w związku z tym dostałem tą bonusa w postaci ostatniego dnia zdjęciowego, w którym musiałem wskoczyć do październikowego Bałtyku, ale nie robiąc się bohatera, byłem dobrze zabezpieczony, miałem piankę, dziewczyny tam mnie szczekały, dziewczyny wspaniałe z charakteryzacji, kostiumów z ręcznikami, nagrzany autobusik, więc wszystko tam było elegancko przygotowane, więc raczej, i była w ogóle ładna pogoda, więc w ogóle było całkiem nieźle.
Uff. A skoro już jesteśmy przy samochodzie, czy długo trwało wam obwąchiwanie się z twoim ekranowym partnerem, żebyście zespolili się i stanowili no, taki właśnie zgrany duet?
No wszyscy, którzy pracowali przy im, człowiek, który tworzył ten samochód od zera i kierownik produkcji, który tam nadzorował to i reżyser i tak dalej, wszyscy mieli dużą przyjemność z pracy z tym samochodem, bo on był, no bo on jest naprawdę fajny, w sensie on jest naprawdę oczywiście część tego, co on robi w filmie jest efektem postprodukcji, ale dużo gadżetów on miał w sobie, nie? Znaczy,
taki bardzo bondowski jest.
No też trochę, wiesz, no to jest, to, no, ewidentnie Antek Bartek, czyli reżyser, ten scenarzysta, ale też operator, wszyscy mieli w sobie jakąś taką frajdę zabawy konwencją, w którą wchodzimy, nie? Że to jest trochę kino gatunkowe, więc to odwołania do Bonda, to są ewidentne, znaczy, no, zwłaszcza ten, cała pierwsza sekwencja tego spotkania z szefową, spotkania z wujem Gromiło, no to wiadomo, że to są bardzo czytelne, tak, są czytelne myki i to, że to jest też gdzieś Indiana Jones, to wszystko to jest jakaś zabawa formą bardzo świadoma i poprowadzona przez twórców.
A z kolei sceny akcji, o nie chciałem też ciebie podpytać, bo momentami pan Tomasz to w zasadzie jest niemalże jak Jason Bourne, w zasadzie co znajdzie pod ręką, to wykorzysta jako potencjalną broń, jak tutaj wyglądała
praca. Ale zawsze przegrywa, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że on... Że
ale się nie poddaje,
nie poddaje, kluczowe. Się walczy do końca, ale rzeczywiście zawsze musi ktoś mu przyjść z pomocą. To było są dość zabawne, bo myśmy dość dużo pracowali, to też jest jakaś część mojej pracy, którą bardzo lubię i stan serwis, który nas tam przygotowywał i Robert Brzeziński, który ze mną pracował, no to była naprawdę duża frajda pracować z chłopakami i oni rzeczywiście bardzo dobrze odrobili swoją pracę i bardzo dużo mnie nauczyli, zresztą sami dostałem od nich komplement w tym momencie, że tak, no jak przyjść na pierwszy trening, to myśmy tak nie wiedzieli, co z tego będzie, a jednak wyszło całkiem nieźle. Natomiast to jest taki fajny element pracy nad rolą. Ale rzeczywiście gdzieś trochę potem producenci nam pościągali, żeby ten samochodzik jednak nie był takim karateką, który sobie wszystko, wiesz, ze wszystkim poradzi. I w sumie fajnie wyszło. Znaczy, jakiś ja jestem zadowolony z tego efektu, że on jest, walczy, ale jednak ostatecznie to Petersen albo dziewczyny, albo dzieciaki muszą go ratować z opresji, więc to jest jakaś fajna, wydaje mi się, że to jest jakiś taki fajny zabieg.
A pamiętasz może taki moment, nie wiem, albo na planie zdjęciowym, albo w trakcie prób czytanych, kiedy poczułeś, że kurczę, mam tego samochodzika w garści, kumam tę postać, wiem jaka będzie, on już jest we mnie.
Ja go dość dobrze... Myśmy dość dużo się przygotowywali do tego i ja wchodziłem na plan dość świadomy tej postaci, natomiast jeszcze go nie miałem. Ja tak go, że tak powiem, złapałem go chyba na zdjęciach w Malborku z dzieciakami. To chyba był moment, kiedy miałem ten moment, że ubieram kostium i już mniej więcej wiem, co jak zagrać daną scenę, nie? Że już idziesz pewnym trybem postaci, że już wiesz, jak on się zachowa, jak powie dowcip, jak będzie miał relacje z dzieciakami. I to czyli jakieś takie, to jest w ogóle śmieszne, bo to jest też taka, też kolejna opowieść o moim zawodzie, to jest opowieść o strachu i takim walce ze swoimi emocjami, nie? To jest to, że ja zresztą pamiętam taką anegdotę, to szybka dygresja, pamiętam miałem taką sytuację, że grałem z serial Stulecie Winnych, który jest, miałem wielką przyjemność w stworzeniu tam postaci takiego, no, szwarc charaktera była taka scena, w której ja mówiłem wiersz, który był kradzionym wierszem, ja mówiłem nie swój wiersz, mówiłem ten wiersz, no i tam zostałem nakryty, że o, kradniesz ten wiersz, to nie jest twój wiersz. I ja tam jakby zrywam, wyciekam, wybiegam. Nieważne. Mam powiedzieć wiersz. To nie jest standardowe zadanie w serialu, nawet historycznym w Polsce, ale jestem przygotowany w miarę, trochę się tym stresuję, ale jadę. Zaczynam mówić ten wiersz, po czym w trakcie tego mówienia wiersza włączyła się na małym cateringu, czyli takim miejscu, gdzie można zrobić herbatę przy planie, włączyła się gotująca woda. No więc ta scena musiała zostać przerwana, ja jestem wybity ze skupienia, i nie byłem w stanie wrócić do skupienia. Byłem i się pociłem, a już byłem aktorem, który już tam 12 lat był w zawodzie. I nagle się stałem takim chłopakiem po pierwszym roku szkoły teatralnej, który jest przerażony, nie wie, co ze sobą zrobić. I wracając do twojego pytania, kiedy poczułem pana samochodzika, to właśnie wchodziłem na plan, gdzieś tam świadomy tej postaci, ale zawsze te pierwsze dni na planie, nieważne jaki to byłby plan i jak fajni by tam nie byli ludzie, ja się czuję jak chłopiec, który jest przedstawiony nowej klasie. Teraz, dzień dobry, a teraz z nami będzie się uczył Mateusz i Mateusz, proszę siąść tutaj w ławce, to jest Asia siedzi koło ciebie i ty siedzisz i masz takie, Boże, jak ja się wszystkiego boję, nie? I potem, wiesz, trzeci dzień w szkole, już nagle masz kumpli, już z tą gadają, jest okej i zaczynasz wykonywać swoją pracę z luzem i przyjemnością, ale zawsze ten pierwszy moment jest, więc też ten pan samochodzik też gdzieś tam, to, że go na planie już wiedziałem, że jest okej, już jakby też z ekipą się polubiliśmy i poznaliśmy przede wszystkim, to chwilę zajęło, ale tak dość krótką chwilę.
Ale w zawodzie artystycznym, a w aktorstwie to wydaje mi się, że już w ogóle niepewność jest znacznie lepsza niż rutyna. Chociaż są podobno przedstawiciele, zwłaszcza, tak kiedyś słyszałem twojego zawodu, zwłaszcza ze starszego pokolenia, którzy lubią taką rutynkę. Wpadają na plan, robią swoje, znikają i jakby niekoniecznie lubią tę nerwówkę.
Wiesz co, ja myślę, że skurcze super ważne jest, żeby być otwartym na nowości i żeby właśnie nie wpadać w rutynę. Znaczy, myślę, że w momencie, w którym bym powiedział, że wiem jak wszystko, wiesz, wiem, to już grałem. Wiesz, jakby to nie, no to jakby, nawet jeżeli wchodzę w jakiś projekt, w którym gram jakieś rzeczy, które mogę gdzieś tam, już wiem, że już gdzieś z nimi pracowałem, z jakimiś emocjami, z jakimiś scenami, no to ciekawe jest to, żeby odkrywać coś nowego, żeby zobaczyć jakiś nowy kolor, bo w tej nowości jest ten cały smaczek, nie? To zresztą jest takie, są ci tacy, wiesz, no, już fenomenalni amerykańscy aktorzy typu, nie wiem, Brad Pitt, czy Matthew McConaughey, że w ich graniu jest jakaś taka totalny luz, nie? Znaczy, że to jest w ogóle wszystko takie, że wygląda jakby to ich nic nie kosztowało. A jak potem wejdziesz głębiej i zobaczysz, ile pracy oni poświęcają, żeby właśnie mieć ten ostateczny efekt tego, że w ogóle ich to nic nie kosztuje, a to jest potworna, potworna, ciężka robota i za każdym razem ją wykonują. Przy każdej produkcji, przy każdej kolejnej roli jest wykonana ciężka praca, żebyśmy na ekranie zobaczyli właśnie, proszę. Tak można to zrobić. Nie?
Ale to ludzie czasem się dziwią, że na przykład Leonardo DiCaprio do dzisiaj ma trenera aktorskiego. Co świadczy o tym, że nawet aktor tej klasy, chyba najpopularniejszy w ogóle aktor na świecie, cały czas jest w stanie żyć w takim przekonaniu, że może jeszcze się czegoś nauczyć.
Któryś z jego kolegów powiedział, że jeżeli dostaje rolę, która jest mniej więcej w wieku DiCaprio, to znaczy DiCaprio jej odmówił.
Tak.
Że te jego popularność, wszystkie do niego trafiają i to, co już inni dostają, to dostają po nim. Bo to jest to jest praca z materiałem żywym. Jesteśmy z jednej strony artystami, ale też jesteśmy rzemieślnikami, a rzemieślnik musi cały czas pracować nad rzemiosłem. To nigdy się nie kończy. To jest jakby praca, która jest permanentna i tak jak mówię, bo opowiadałem o tym, wiesz, w wywiadzie z Zapasiewiczem na początku, też że genialnym polskim aktorem, no to on też widać, że to jest, że każde wejście na scenę, bo na scenę jest poprzedzone ciężką jego pracą i skupieniem i jakby cały czas pracą nad warsztatem i to nie jest dane raz na zawsze, to jest coś, nad tym trzeba cały czas pracować. Zresztą też tak jest, że też takiej naszej, że tak powiem, drodze w karierze aktorskiej jest też to, że my się stajemy, każda kolejna rola nas buduje, każda kolejna rola nas ubogaca i powoduje, że jesteśmy lepsi, więc to jest trochę tak jak, to jest może złe, a nie użyję tego porównania, że to jest jak z psem, nie? Znaczy, że psy, które są uwięzione na budzie, na łańcuchu, one po prostu tępieją, nie? Bo nie mają bodźców, nie mają zapachów, a pies, który biega bez smyczy, poznaje nowe zapachy, poznaje nowe psy i tak dalej, staje się jakby pełniejszy i szczęśliwszy. I trochę to jest na aktorem, wejdziemy w tą rutynę i uwiążemy się do tego jakiegoś takiego utartego schematu i nie będziemy szukać nowych bodźców, nowego rozwoju, to się to kończy. Chociaż, czy to jest tylko aktorstwo? Nie wiem. Pamiętam, taki jest bardzo fajny felieton, napisał Maciek Nowak, który był w ten czas, skończył bycie dyrektorem Instytutu Teatralnego. Był na jakiejś premierze w Niemczech i w Polsce oczywiście część osób się cieszyła, że w końcu Maciek Nowak nie będzie tym dyrektorem. Część osób go żałowała, bo to nie do końca utraktowany został w porządku. Został po prostu jakby konkursem odsunięty od tego i ten konkurs już nie dał mu szansę zawalczenia. No i on trochę takim mieszanym uczuciem pojechał na jakąś premierę do Berlina i tam go spotkała jakaś przyjaciółka Niemka i mówi: no Maćku, no jak tam? A on mówi: no wiesz, właśnie po 10 latach przestałem być dyrektorem Instytutu. I trochę tak to powiedział, żaląc się. Ona mówi: Maćku, ja cię świetnie rozumiem. W jednym miejscu 10 lat wystarczy, bo to człowiek gnuśnieje i głupieje i tak dalej. Więc chyba wejście w rutynę w jakimkolwiek zawodzie jest zabijające dla twórczości i dla jakiegoś samorozwoju.
No to tak, jeżeli chodzi o aktorów, na przykład mnóstwo aktorów, przedstawicieli twojego zawodu, pracuje w serialach tak zwanych tasiemcach, co nie?
Sam leczę od wielu lat w Leśnej Górze.
No właśnie. Więc czasem masz poczucie rzeczywiście, żeby trochę odświeżyć głowę, warto rzucić się w coś absolutnie innego od tego, co wykonujesz na co dzień.
Ja jak najbardziej tak. Mi się udaje, mam wielkie szczęście, że udaje mi się łączyć różne światy aktorskie. Znaczy, że tym, wiesz, no, panem samochodzikiem dostałem, kurczę, produkcję, jaką naprawdę niewiele osób ma w kraju, tym naszym kraju ma okazję pracować przy czymś takim, nie? Zdjęcia, akcja, wybuchy, pływanie samochodem, wiesz, no to wszystko są jakieś rzeczy w ogóle no, z fantastyczną przygodą samą w sobie, już abstrahując od efektu i tak dalej, to jest po prostu fantastyczna praca. Z drugiej strony mam serial, w którym sobie mogę spokojnie pracować i też mam dużą przyjemność, bo tam jest fajna ekipa i też cały czas się wymieniają reżyserzy, więc jakby cały czas jest ktoś, kto jakby troszeczkę z innej strony patrzy na tą postać i jakby nie pozwala wchodzić w rutynę. Ja mam też fajnych kolegów, tam Marta Żmuda między innymi, która wiesz, jakby nigdy nie pozwala, żebyśmy tam osiedli w jakieś takiego, ona mówi, ty skup się, Janicki, mamy scenę zagrania, nie, że właśnie nie wchodzić w tą rutynę, a do tego jeszcze mam tą impro i mam Teatr Słowackiego, w którym spotykam się z kolejnymi fantastycznymi ludźmi, co też pracuje na mnie jako na aktora i na mój warsztat.
A bardziej wolisz występować na scenie czy przed kamerą? Bo to też chyba są różne szkoły.
Mam szczęście, że robię i to, bo dla jednej i drugiej jest wielką przyjemnością. Znaczy i zupełnie czym innym jest granie w filmie, jest wielką frajdą, zwłaszcza takim jak teraz robiliśmy, a zupełnie czym innym jest spotkanie z widzem. Co prawda jest jedna różnica zasadnicza na korzyść teatru, to znaczy w teatrze jak się pomylę, to się pomylę, ktoś się uśmiechnął, zobaczył, albo nawet jakiś fałsz był, ale to było, minęło. Natomiast ja po prostu jestem, nienawidzę siebie oglądać. Ja po prostu tak się patrzę.
Tak widziałem i słyszałem.
To jest masakra. Ja naprawdę jestem po prostu tak cierpię zawsze. Bo to wiesz, oczywiście cieszę się tego, co jak widzę, że dobrze. A gdzieś widzę coś źle, to mam takie, nie, kurde, nie mogę, nie chcę na to patrzeć. I to już było, jest zrobione, już ktoś to nagrał, zmontował i to już będzie. No ale jest to jakiś disadvantage mojego zawodu.
No dobrze, nie będzie chyba wielką tajemnicą, kiedy powiem, że film Pan Samochodzik i Templariusze otwiera furtkę w zasadzie do całej serii filmów o przygodach pana Tomasza. Możesz teraz zamrugać dwa razy, jeżeli prowadziłeś już być może jakieś rozmowy w sprawie kontynuacji.
Nie potwierdzam i zaprzeczam.
Ale ja potwierdzam, że film Pan Samochodzik i Templariusze jest już do obejrzenia na Netflixie, a moim gościem był twórca tytułowej roli Mateusz Janicki. Dzięki.
Dzięki bardzo.